Trwajcie we mnie. Taki dzisiaj mieliśmy fragment na początek naszego nabożeństwa. To trwajcie we mnie to nie jest tylko cierpliwość. To jest także wytrwałość w tym, żeby trwać, żeby codziennie rano wstać, trwać i walczyć w imię Jezusa. W tym tygodniu oglądałem taki film o tym, jak powstawał McDonald's. Nie wiem, czy ktoś z was słyszał, taki biograficzny, na faktach. Było dla mnie zdumiewające, jak przebiegała historia powstania firmy, no jednej chyba z największych w tej chwili na świecie. Dwójka ludzi, dwójka przyjaciół, pasjonatów jedzenia założyła restaurację w Stanach Zjednoczonych i tam próbowali, żeby ten ich biznesik w obrębie jednej restauracji się rozkręcał. No i próbowali jednej rzeczy, nie wyszło, próbowali drugiej, nie wyszło, trzeciej, piątej, dziesiątej, trwało to kilka lat. W pewnym momencie wpadli na pomysł, rozrysowali na boisku swoją restaurację, na boisku koszykówki, kredą rozrysowali, gdzie jest tam lada, gdzie będą robić tam sałatki, gdzie kasa, gdzie kanapki będą tam smażone, gdzie frytki, wszystko rozrysowali. Postawili ludzi i ludzie, ich pracownicy zaczęli chodzić tam wokoło i ustawiali cały proces tak, żeby się tam, nie wiem, nie obijali o siebie, żeby najmniej ruchu wykonali przy jak największej efektywności. No i tak próbowali, w końcu im wyszło. Założyli, zmienili to i mieli świetną jedną restaurację. Koniec. I trafili na pasjonata, ale pasjonata nie w kanapkach, ani nie w restauracjach. Faceta, który wcześniej sprzedawał składane stoły, albo żarówki, albo no takiego, jak to się, nie komiwojażera, tylko no takiego, który chodził i ciągle coś sprzedawał, sprzedawcę po prostu, który miał jedną cechę, wytrwałość. I to ten człowiek wszedł do nich do biznesu, podpisał z nimi umowę, że on zacznie takie restauracje według ich modelu tworzyć. No i stworzył jedną, drugą, piątą, dziesiątą, setną restaurację założył naprzeciwko ich restauracji, tej pierwszej, która była pierwowzorem, i doprowadził do jej bankructwa. I chłopaki, którzy założyli McDonald's, stali się bankrutami. Tak powstał McDonald's. I człowiek, który go rozkręcił, nie miał nic wspólnego z tymi dwoma panami, którzy wpadli na ten pomysł i byli pasjonatami jedzenia i tworzenia procesów. Mieli wszystko, oprócz jednej rzeczy. Nie mieli wytrwałości. Nie mieli wytrwałości. Dzisiaj w dobie kultury szybkich zysków, minimalnych kosztów, szybkiego załatwiania spraw przy minimalnej ilości natrudzenia się, słowo wytrwałość nabiera jeszcze większego znaczenia. Biblia przesiąknięta jest słowem wytrwałość. Bądźcie wytrwali w modlitwie, bądźcie wytrwali w trwaniu we mnie. Bądźcie wytrwali. Dzisiaj o wytrwałości. Fragment z Ewangelii Marka z 8 rozdziału, 27 werset. Będziemy czytać do 9 rozdziału, 1 wersetu. Marka 8, 27. I wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipa i pytał w drodze uczniów swoich, mówiąc do nich: za kogo mnie ludzie uważają? A oni mu odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Wtedy Piotr, odpowiadając, rzekł mu: Tyś jest Chrystus. i nakazał im surowo, aby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, musi być odrzucony przez starszych, arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie. A Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. I mówił im: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Najpierw kontekst. To już jest końcówka, druga połowa życia i nauczania Chrystusa. Powoli zbliża się już do Jerozolimy. Idzie on, za nim idą jego uczniowie, za nimi idzie tłum ludzi. Ten tłum to taki, powiedziałbym, trochę jak w dzisiejszym karnawale w Brazylii. Wesoło, radośnie, wszyscy uśmiechnięci. Każdy realizuje swoje cele, myślą o swoich marzeniach, które spełnią dzięki temu, że są w tej grupie ludzi, którzy idą za Chrystusem. Co chwila zdarzają się przecudowne rzeczy, które ich tylko motywują dalej do tego, żeby dalej w tym tłumie być. A to Chrystus rozmnaża chleb, a to nagle dowiadują się i patrzą, jak Chrystus uzdrawia jedną osobę, drugą czy trzecią. A to nagle Chrystus ucisza burzę. Wow! Jeszcze wiedzą, że to jest ten, który za chwilę ich wybawi. W sposób taki, że przyjdzie jego armia i zniszczy to, co jest w tej chwili, i ciemiężycieli, którzy tam byli nad ich narodem. Taka atmosfera tam panowała. Wow! I Chrystus zaczyna zadawać pytania. Słuchajcie, za kogo mnie ludzie uważają? A oni mi odpowiadają: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. I Chrystus zaczyna rozumieć, że rozumiał już wcześniej, ale myśli, że jest to teraz dobry moment do tego, żeby zacząć troszeczkę, zresztą później jest to powiedziane, rozmawiać z nimi otwarcie. Mówi: okej, dobrze, no a powiedzcie, za kogo wy mnie uważacie? I znowu pada odpowiedź: wow, ty jesteś Chrystus, mówi Piotr. I Chrystus mówi: trochę porozmawiajmy o kosztach. Nie wiem, czy wiecie, mówi Chrystus, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych, przez arcykapłanów, przez uczonych w Piśmie, musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstanie. No i właśnie zaczął mówić z nimi otwarcie. Zaczął z nimi mówić otwarcie o kosztach. Ludzie, którzy za nim szli, myśleli o swoich korzyściach, nie widzieli konsekwencji, nie liczyli się z kosztami, nie widzieli trudu i nie zakładali trudu ani wytrwałości w tym, żeby dalej za nim iść, bo myśleli, wow, takie rzeczy się dzieją. To naprawdę musi się skończyć jeszcze większym wow, będzie super. A Chrystus wtedy im mówi, przywołał ich wszystkich do siebie, nie tylko uczniów, ale uczniów i cały lud. I mówi, chodźcie do mnie, teraz wam otwarcie powiem o tym waszym wow. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech idzie i niech mnie naśladuje. Jeśli kto chce pójść za mną. Tu nie ma stwierdzenia, masz iść za mną. Tylko jest warunek, jeśli chcesz pójść za mną. Słyszałem kiedyś taką historię o człowieku, który zwiastował Ewangelię swojemu przyjacielowi. I Bóg dotknął się tego człowieka i człowiek zrozumiał, że to jest prawda, że Ewangelia jest prawdą. Ale miał tak skomplikowane życie według niego. Musiał zostawić dziewczynę, która była temu przeciwna. Musiał zostawić, jakby musiał się przeciwstawić rodzicom, którzy już prawie włożyli pieniądze na jego ślub z tą dziewczyną. Jak zobaczył wszystkie te koszty, chociażby te, które są na teraz, tutaj, no, dla niego, w tamtej sytuacji, powiedział, nie pójdę za Chrystusem. Policzył koszty i powiedział, nie pójdę. Jeśli ktoś chce pójść za mną. Ma się zaprzeć siebie samego. A więc żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A więc to już nie jest tylko moje zdrowie, o które ja mam się troszczyć. Ale to będzie Chrystus też troszczył się o moje zdrowie, jak również ja, jak już wcześniej kiedyś na jednym z kazań mówiłem, jesteśmy świątynią Ducha Świętego i to my też mamy się troszczyć o nasze zdrowie dla Niego. Bo żyjemy nie my, ale Chrystus w nas. A co z moimi marzeniami? To już nie są tylko moje marzenia. To są marzenia, które podporządkowuję Chrystusowi. A jakie marzenia Chrystus chce realizować poprzez moją osobę, mój czas, moje umiejętności, moje życie. Zaprzeć się siebie to także, co z moimi pieniędzmi, o które się ciągle martwimy. Na ile one już są moje, na ile one są Chrystusa? Na ile to jest ciągle ta historia, że rzeczywiście codziennie Chrystus daje nam mannę, którą powinniśmy pozbierać na dzisiaj. I nie martw się o dzień jutrzejszy, bo ten dzień będzie miał swoje troski. Dzisiaj masz. I Pan Bóg troszczy się o nas każdego dnia. Moje przyjaźnie, jak również moje bezpieczeństwo, o którym ciągle mówimy, moje życie. Moje bezpieczeństwo to też nie tylko już moja sprawa. Muszę je czasami nadwyrężać, żeby zrobić krok do przodu na misji na końcu świata, jak również na misji w trudnych dzielnicach w Polsce nawet, czy w Trójkącie swego czasu. poświęcamy swoje życie i swoje bezpieczeństwo, zmniejszając te granice bezpieczeństwa ze względu na to, że zapieramy się siebie i tak powinniśmy robić. Ten tłum, którego charakteryzowała ta fascynacja i dzisiaj jest jakby reprezentanci tego stylu życia funkcjonują także i dzisiaj w szeroko rozumianym chrześcijaństwie. Ludzie często idą dzisiaj nawet za Chrystusem z fascynacji, z tego, że są cuda się dzieją na tych nabożeństwach, na tych spotkaniach, że tam co chwilę są ludzie uzdrawiani, że był nauczyciel i wow, ludzie padali, jak on mówił, a u tego drugiego nie padali. No, takie życie. Nawet i dzisiaj są sytuacje, w których ludzie idą, bo fascynują się tym, tą atmosferą, która się dzieje wokoło Chrystusa. Ale to jest tylko jedna strona tego medalu. I to jest łaska i przywilej, której nikomu nie odbieram, jakby wypowiadając te tezy, czy ucząc. Natomiast to jest przywilej. Druga ręka pełna to są koszty, które każdy powinien z nas mierzyć i brać je pod uwagę, kiedy idziemy za Chrystusem, kiedy podejmujemy te decyzje każdego kolejnego dnia w naszej wytrwałości. To codzienna, trudna decyzja wytrwałego noszenia krzyża i naśladowania Chrystusa. Oto nasze życie. Wziąć krzyż, to mówi Chrystus dalej. Nie tylko zaprzeć się siebie samego, ale wziąć krzyż. Ten krzyż to nie jest uświęcony symbol męczeństwa, miłości Boga, chrześcijaństwa, tych rybek na samochodach, które każdy z nas czasami ma poprzyklejanych. To nie jest symbol przynależności do jakiejś duchowej organizacji. Chrystus wtedy mówił, czy jesteś gotowy wziąć ten krzyż, który jest oznaką hańby. Na krzyżu giną najgorsi. Złodzieje, zdrajcy, bandyci, mordercy. Za takich będziecie nazywani. Czy jesteś gotowy wziąć swój krzyż? Ci ludzie, którzy wtedy to usłyszeli, oni o czymś takim myśleli. Ja ciągle zastanawiam się, bo już ten fragment wiele razy na niego trafiałem i ciągle zastanawiam, jak to dzisiaj porównać ten krzyż. To nie jest, nie wiem, wielkich dzisiaj, nie wiem, morderców, mają dożywocie. No to nie to samo, nie? To nie to samo. Ale pamiętam swego czasu, nie wiem, czy to w tej chwili gdzieś w internecie jest, ale kiedyś natrafiłem dawno temu na fragment z egzekucji na krześle elektrycznym. Jak ktoś umierał na krześle elektrycznym. No i powiem, że to jest coś, co do mnie trafia. Człowiek, który nie jest bez winy, na pewno na krześle elektrycznym dla mnie nie umiera. Czy jestem, do mnie to trafia, czy ja jestem gotowy wziąć na siebie takie krzesło elektryczne, takie poczucie, że mogę być tak traktowany, tak umrzeć. Z takim symbolem hańby żyć, oczywiście tak traktowanym przez ludzi z zewnątrz, bo tak umierają najgorsi. I ten krzyż to są koszty, które każdy z nas musi ponieść w swoim życiu, jeżeli chcemy iść za nim. A więc to nie jest tylko Bóg będzie leczył, będzie uzdrawiał. Modliliśmy się i dał pieniądze, bo nam brakowało na, nie wiem, kolejną gitarę do kościoła. Fajnie. Ja też pamiętam takie czasy, kiedy i ciągle się one zdarzają, kiedy Chrystus w sposób ponadnaturalny działa w moim życiu. Ale ciągle muszę pamiętać o drugiej ręce. To są koszty codziennego życia z Nim. To jest trud. To jest ten krzyż, który muszę nieść. I mam Go także naśladować. To jest kolejna rzecz, o której mówi Chrystus. Naśladowanie to działanie. Ale naśladowanie to także robienie czegoś w sposób taki, jak On to robił. A więc tu jest kolejne zadanie, które przed nami stoi, a mianowicie dowiedzenie się, jak On to robił. Jakie On miał podejście do przyjaźni, Chrystus? Jakie miał podejście do miłości? A jakie miał podejście do pieniędzy? A jakie miał podejście do cierpienia, do chorych, do każdego aspektu w naszym życiu, które nas... do szkoły, do uczenia się, do pracy, do każdego aspektu w życiu. Jeżeli mamy Go naśladować, to musimy wiedzieć, jak to robić. No jednym z elementów naśladowania Chrystusa to jest to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, że zbieramy się razem, że modlimy się razem. Ale w poniedziałek nie pójdziecie do kościoła, ani we wtorek, ani w środę. No może na grupę Biblii na was spotka. Ale w poniedziałek też trzeba Go naśladować. W codziennym życiu, w pracy, w szkole, przy chorych, przy dzieciach. A więc to jest też wezwanie do tego, że mamy uczyć się o Nim, jaki On był, jak uczył, o czym, jak to robić. A więc naśladowanie Go to działanie, to wytrwałość w tym, żeby iść, żeby codziennie rano wstać. Tak jak zacząłem to kazanie, żeby trwać w Nim. Drugie słowo, oprócz wytrwałości, to jest cierpliwość. I kiedy zacząłem przygotowywać to kazanie, ciągle jakby zaczynałem od cierpliwości. Coraz więcej słów do mnie trafiało, znaczy coraz więcej myśli trafiało związanych z cierpliwością. Ale jednak ja chcę powiedzieć, że wytrwałość to aktywna siostra cierpliwości, tak to nazwałem. Cierpliwość jest dobra, ale cierpliwość jest, jak to powiedzieć, pasywna w dobrym rozumieniu. To jest czekanie na coś. Wytrwałość to jest działanie. To jest ciągłe wstawanie i działanie. Mamy teraz olimpiadę. Każdy z nas ogląda naszego Kamila wczoraj. Złoty medal. Wcześniej się fascynowaliśmy Adamem Małyszem. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, że Adam Małysz, zanim zaczął tą wielką karierę i zdobywał medale, dwa razy już ogłaszał, że zakończy karierę. Już powiedział, że ma dość, że nie wychodzi. A jednak wstawał i dalej próbował. I dopiero po którymś razie nagle odpalił i stał się mistrzem, o którym wszyscy mówimy. Historia sportu to jest historia wytrwałości. To nie ci, którzy mają tylko największe predyspozycje, osiągają sukcesy. bo świat jest pełny geniuszy i osób z pełnymi predyspozycjami, które siedzą, oglądają telewizję i nic nie robią. Musi być wytrwałość w działaniu, w powtarzaniu. Próbuję biegać teraz, się zaparłem w sobie i znajomy mi podpowiedział, małe kroki, nie Tomek, małe kroki. 30 sekund idź i tylko 30 sekund biegnij, a później przedłuż to do 35 sekund, 40 i to tak powtarzaj, co drugi dzień. Ja mówię, jak, 30, ja i tu Adidasy kupiłem, dresik, teraz chcę tu wyskoczyć, godzinę chcę huknąć tam od razu z 10 kilometrów i raz jak huknąłem, to nie mogłem dojść, tak mnie kolana bolało. Małe kroki, ale wytrwale. To jest droga do sukcesu. Przypomina mi się historia tych bobsleistów z Jamajki, tak? To wszyscy znamy tą historię. Niesamowite. Nie? Gdzie na Jamajce śnieg? Nie? Jednak ktoś wpadł na pomysł, że będą trenować bobsleje na śniegu. Jak to robić? I byli, udało im się. Wytrwałość w działaniu. W pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, od 24 do 27 wersetu, czytamy w przekładzie z konkordancji, którą wziąłem. Czy nie wiecie, że w wyścigu współzawodniczą wszyscy biegacze, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Mówi apostoł Paweł. Biegnijcie więc tak, aby wygrać. Otóż każdy atleta, trenując, poddaje się surowym regułom, a czyni to, aby zdobyć wieniec laurowy, który rychło zwiędnie. My jednak robimy to, aby zdobyć koronę, która trwa na wieki. Dlatego nie biegnę bez celu, mówi apostoł Paweł, ale prosto ku mecie. Nie zadaję ciosów w próżnię, ale staram się trafiać za każdym razem. Traktuję swoje ciało surowo. Czynię je swym niewolnikiem, aby ogłosiwszy dobrą nowinę innym, sam nie został zdyskwalifikowany. Nie biegniemy bez celu. Mamy cel, wiemy dokąd idziemy, ale musimy traktować siebie surowo, wstawać codziennie i walczyć wytrwale dla Chrystusa. Znamy cel naszego treningu. Co ważniejsze, mówi Paweł, znamy nagrodę. I to nie jest wieniec laurowy, który zwiędnie. To nie medal, który sobie powiesisz i co z tym zrobisz dalej. Korona wieczności. Wytrwale i skutecznie w codzienności. Taka jest puenta tego dzisiejszego mojego kazania. Brać swój krzyż, liczyć koszty, nie liczyć na szybkie sukcesy. Nie po to idziemy za Chrystusem tylko, żeby skakać po kwiatkach w radości za Nim. Chrystus od razu powiedział, to nie zawsze tak będzie. Uprzedzam, licz się z konsekwencjami, jeśli za mną idziesz. Musisz być wytrwały, musisz zmierzyć koszty i brać je pod uwagę. Naśladuj mnie, mówi Chrystus, w miłości do ludzi, w miłości do dzieci, do żony, do przyjaciół, w przebaczeniu, w chorobie, w dawaniu przykładów, w pracy, w szkole, w miłosierdziu, w dobroczynności, wreszcie w pasji do głoszenia Ewangelii, do dzielenia się z innymi tym, dobrą nowiną, o której wiemy, którą znamy. Także w pasji do tego, by codziennie w naszym życiu poszerzać granice Królestwa Bożego. To jest takie stwierdzenie, które od lat mnie trzyma. Bo nie chodzi tylko o to, żeby codziennie rano wstać i żyć. Chodzi o to, żeby, a z drugiej strony, nie każdemu z nas będzie dane, żeby co roku wyjechać do Nigerii, do Albanii, do Kazachstanu, do Uzbekistanu, gdziekolwiek w trudne rejony, żeby głosić Ewangelię. Ale w swoim miejscu pracy, w swoim życiu możemy poszerzać granice Królestwa Bożego. Każdym małym krokiem, w którym Go naśladujemy, w podejściu do przebaczenia, w podejściu do swojego pracodawcy, do przełożonego, w podejściu do dziecka, w podejściu do pani wychowawczyni, która na wywiadówce gada różne cuda. Wszędzie tam możemy małymi krokami poszerzać granice Królestwa Bożego. I żeby to robić, powinniśmy być wytrwali. Tej wytrwałości życzę bardzo każdemu z nas. Dobrze, kazania koniec. Chciałbym, żebyśmy teraz mieli czas modlitwy całego naszego zboru. Chciałbym, żeby to był taki czas spotkania z Bogiem, w którym będziemy rozmawiać o tym, co za nami. Jak nam minął ten tydzień? Za co Panu Bogu warto w tym tygodniu podziękować? Ile razy był z nami? Ile razy dawał mannę w codziennym naszym życiu? Ile razy był w naszych chorobach, w trudzie? Ile razy, kiedy powiedzieliśmy o poszczęściło się nam, ile razy zadziałał? Miejmy ten czas rozmowy z Panem Bogiem teraz, pamiętając też w czasie tej rozmowy z Nim o wytrwałości, w dążeniu do celu, w naszym biegu, który ciągle trwa. Miejmy czas spotkania z Nim. Wstańmy.